Witajcie. Rafał, super wstęp o tym, że Bóg ma dla nas dzisiaj dużo dobrego i dużo jeszcze przed nami. Mam nadzieję, że ten czas uwielbienia spędziliście właśnie w chwale dla Niego, że wasze serca są już nastrojone do tego, żeby słuchać Jego słowo. Chciałbym was dzisiaj zainspirować, przekazać parę, mam nadzieję, cennych rzeczy, rzucić wam wyzwanie. I rozpocznę od tego, że wiecie, ja nie jestem kinomaniakiem, nie jestem kinomanem, nawet nie lubię oglądać filmów. Znaczy, jak chcielibyście ze mną porozmawiać o aktorach i o tym, co się dzieje na rynku hollywoodzkim albo bollywoodzkim, albo jakimś tam jeszcze innym, to nie wiem, może znam 10 aktorów, których potrafię wymienić na jednej ręce, na dwóch znaczy, nie? Bo 10. I jak to też z tego powodu, że nie mamy czasu zbytnio na telewizji na to, żeby śledzić te wszystkie nowości albo zanurzyć się w jakiejś fabule, dać się ponieść temu wszystkiemu. Natomiast jak już znajdujemy czas, to zauważyłem, że im jestem starszy, tym staram się wybierać wartościowe filmy, biografie i takich życie ludzi, którzy gdzieś mają różne doświadczenia i bardzo lubię, kiedy reżyser, scenarzysta, kiedy właśnie to wszystko mnie wciąga w taki świat właśnie, że mogę przeżyć to, co ci bohaterowie. A nie będzie tabelek. Nie będzie tabelek. Będą pytania. Dwa dni temu oglądaliśmy z żoną film, biografię, Przekrój życia Whitney Houston. Nie wiem, czy są dwa filmy teraz, 2017 i 2018, które wyszły. I Whitney Houston, no jak powiem imię i nazwisko, to każdy widzi gwiazdę na scenie, która zrobiła w latach 80., 90. taki wielką furorę, wielka sława. To film o ogromnym talencie, o niesamowitej osobowości, o charyzmie, szczerości, prawdziwości. Dałem się ponieść temu wszystkiemu i do dzisiaj jakby żyję tymi chwilami z filmu. To też przepiękny początek kariery tej kobiety, utalentowanej, pięknej. I głos po prostu, no jak trochę wiecie o muzyce, albo mniej niż trochę, to się dostrzega, to się zauważa. Ale z drugiej strony to dramat człowieka. To taki ktoś, kto nie radzi sobie z własnym ja, kto nie potrafi być asertywny. Talent, ja tak mu zawsze mówię, talent, który się nie mieści w charakterze. Pieniądze, którymi nie potrafimy zarządzać i kompleksy, brak asertywności i te wszystkie inne rzeczy, które powodują, że koniec jest niezaciekawy. Potem pojawiają się alkohol, narkotyki i wszystkie inne uzależnienia i takie myślenie o tym, co ja nie mogę, ja nie dam rady, przecież mnie stać na wszystko i wszystko przeżyję. I na końcu Whitney Houston ginie. Jak nie będę, znaczy jak chcecie, to zapraszam. Nie wiem, czy to będzie mądre, jeżeli powiem, że wykupiliśmy Netflixa ostatnio. Mało korzystamy, ale na Netflixie jest ten film. Przepiękny, naprawdę. I powiem wam, że niesamowite w tym filmie jest to, mogę trochę spoilerować? Dzięki. Jaką ta kobieta miała świadomość Boga. To było po prostu tak namacalne, potężna świadomość Boga. Potężna. Do samego końca. Jego obecności, zależności od Niego, świadomości, kim On jest. Ba, wdzięczności za talent. Słuchajcie, jak z grupą Whitney Houston modliła się ze swoim zespołem przed koncertem, to mi ciarki przychodziły. Jak ona miała wzniosłą modlitwę o to wszystko właśnie, o drodze zbawienia, o mocy krwi Jezusa, o tym, że to On może wszystko w jej życiu zmienić. Czasami koncerty przeradzały się tak jakby nie w koncerty skupione na niej, tylko na Panu Bogu. Przemieniały się w uwielbienie. Nie wiedziałem tego wcześniej. I na tych koncertach właśnie zamiast śpiewać dla publiczności, dla siebie, Whitney Houston śpiewała dla Pana Boga. I z taką całą świadomością, słuchajcie, a to potem. Solidny fundament, który właśnie ten chrześcijański, biblijny, założony przez rodziców, w zasadzie w większości przez mamę, dał jej pewien styl, schemat myślenia, który mogła wykorzystać, a tego nie zrobiła. Tutaj zatrzymam się i powiem do rodziców, to wasza odpowiedzialność, żeby kształtować swoje dzieci, żeby przyprowadzać je do kościoła, żeby wpajać w nie to, co Bóg oczekuje, tego, ten właśnie fundament, tą stabilność, tą taką płaszczyznę, na której dziecko potem może zbudować wartość swoją, wartość w oparciu o Pana Boga, to wasza odpowiedzialność w tej chwili. Potem dziecko decyduje, natomiast jakby to, co założycie w tej chwili, to rzadko się skruszy. I oderwę się na chwilę od Whitney Houston, bo wrócimy do niej. Natomiast chciałbym... Wczoraj słuchałem kolejnego mówcy motywacyjnego i rozładowały mi się baterie w słuchawkach i puściłem to na sprzęcie grającym jakimś takim. I moja żona tak słucha tego, co chwilę podchodzi, mówi: co za ty... Co ty słuchasz w ogóle? A nie, to... Aż tak źle nie było. Co za badziew. Mówię, po co ty to słuchasz? To jakiś stek po prostu frazesów, takich bzdur i tak dalej. No i faktycznie, mój syn, wiecie, miarą popularności youtuberów albo vlogerów jest liczba subskrypcji albo ilość oglądnięć danego teledysku, danego przemówienia i tak dalej. No i to dochodzi po prostu do takich kwot, które mi się w głowie nie mieszczą. Ja się zastanawiam, ile mieszkańców jest na tej ziemi, albo czy ktoś nie siedzi, nie klika cały czas jakiś automat. Ten gościu, którego wczoraj słuchałem, no to miał tam kilkanaście tysięcy, a to dochodzi do ilu? Milionów? Miliardów? Milionów. Stu? Setek milionów, słuchajcie, oglądnięć. No ja, mój syn też zawsze mówi: tata, a kogo ty słuchasz? Ja mówię, no jakiegoś tam wykładu, nie? A ile ma wyświetleń? Ja mówię, no 100 tysięcy. Słabo, nie jest znane. A ile ma lajków, nie, jak tam subskrypcji? Patrzę, nie powiem ci. No i faktycznie jakby ten świat takich ludzi, którzy dzisiaj się wybijają, bardzo trudno wysegregować, wyselekcjonować to, co ma do nas mówić, tak? I czasami trafiamy na właśnie zwykły badziew. Natomiast ciekawą statystykę słyszałem wczoraj. Wiecie, że 90% ludzi, którzy słyszy słowa motywacji, słyszy słowa, które powodują jakby taki punkt zwrotny w życiu, że coś zmienisz i coś będzie lepiej. Lepiej się poczujesz, więcej zarobisz, osiągniesz tak to i tamto. Wiecie, że 90% to są naprawdę bardzo dobrzy ludzie, bardzo dobrzy mówcy. To 90% z publiczności nic z tym nie robi. 90 parę procent. Jest niewielki odsetek ludzi, którzy biorą jakby to w żagle, wiatr w żagle i idą i zmieniają coś w życiu. I wiecie, co to jest bardzo smutne i chciałbym, żebyśmy dzisiaj złamali tą statystykę. Żeby Kościół w Wołczynie, żeby ludzie, którzy przychodzą do tego na to miejsce, brali Boże Słowo i stosowali je w życiu, żeby marzy o tym, żebyś wziął coś z tego kazania, z tego nauczania, jedną rzecz, chociaż jedną rzecz i zastosował, bo twoje życie się zmieni. Andrzej Mytych, jak pamiętacie, był tutaj, to powiedział to bardziej biblijnie. Większość chrześcijan potyka się o prawdę, a nic z tym nie robi. Słuchajcie, złammy tą statystykę. Nie sposób widzieć pewne rzeczy. To jest oczywiście jakiś tam pierwszy krok, bo gdzie świadomość, tak jak w życiu Whitney Houston, świadomość życia w błędzie, świadomość jakby życia w bagnie, świadomość tego, że jestem w niewłaściwym miejscu, niczego nie zmienia. Ba, zmienia. Powoduje twoje większe poczucie winy, większą frustrację, natomiast świadomość jest początkiem tylko i wyłącznie. Jeżeli nic z tym nie zrobisz, to nic się nie zmieni. I chciałbym was zaprosić do tekstu biblijnego i skupić się na chwilkę nad tym wątkiem właśnie świadomości i życia, jakby wiedzy o pewnych rzeczach, pewnych zasadach, w których jesteśmy, znamy Boga, a mimo tego nasze decyzje czasami są zgoła odmienne od tego, co myślimy. Jesteśmy niespójni, jesteśmy tak jakby rozbici pomiędzy tym, co wiemy, a tym, jakie jest nasze postępowanie. Okej, ten dramat człowieka odbywa się w pierwszej księdze Mojżeszowej, trzecim rozdziale od 1 do 12. Jeżeli macie Biblię, to otwórzcie. Chciałbym czytać 12 wersetów. To jest bardzo, bardzo znany fragment, który mówi o jakby decyzji, którą podejmuje człowiek. Pierwsza księga Mojżeszowa, trzeci rozdział od 1 do 12. A wąż był chytrzejszy niż wszystkie dzikie zwierzęta, które uczynił Pan Bóg. I rzekł do kobiety: czy rzeczywiście Bóg powiedział, nie ze wszystkich drzew ogrodu wolno wam jeść? A kobieta odpowiedziała wężowi: możemy jeść owoce z drzew ogrodu, tylko o owocu drzewa, które jest w środku ogrodu, rzekł Bóg: nie wolno wam z niego jeść, ani się go dotykać, abyście nie umarli. Na to rzekł wąż do kobiety: na pewno nie umrzecie. Lecz Bóg wie, że gdy tylko zjecie z niego, otworzą się wam oczy i będziecie jak Bóg, znający dobro i zło. A gdy kobieta zobaczyła, że drzewo to ma owoce dobre do jedzenia i że jest miłe, i że były miłe dla oczu i godne pożądania dla zdobycia mądrości, zerwała z niego owoc i jadła. Dała też mężowi swemu, który był z nią, i on też jadł. Wtedy otworzyły się im oczy i obojgu i poznali, że są nadzy. Spletli więc liście figowe i zrobili sobie przypaski. A gdy usłyszeli szelest Pana Boga przechadzającego się po ogrodzie, w powiewie dziennym skrył się Adam z żoną swoją przed Panem Bogiem wśród drzew ogrodu. Lecz Pan Bóg zawołał na Adama i rzekł do niego: gdzie jesteś? A on odpowiedział: usłyszałem szelest twój w ogrodzie i zląkłem się, gdyż jestem nagi, dlatego skryłem się. Wtedy rzekł Bóg: kto ci powiedział, że jesteś nagi? Czy jadłeś z drzewa, z którego zakazałem ci jeść? Na to rzekł Adam: kobieta, którą mi dałeś, aby była ze mną, dała mi z tego drzewa i jadłem. I tak dalej. Ta historia się gdzieś tam toczy. Wzajemne oskarżenia, wzajemne jakieś wypominania i tak dalej. Natomiast zauważcie, że smutne jest to. Bardzo dziękuję, Mateusz. Bardzo smutne jest to, że ludzie, którzy byli w ogrodzie, Adam i Ewa, znali Pana Boga. Znali Go twarzą w twarz. Wiedzieli o Jego zasadach. Przyjaźnili się. Mieli wszystko. A pomimo tego postąpili zupełnie inaczej. Pomimo tego zadecydowali inaczej. Ja dzisiejsze kazanie zatytułowałem sobie, albo takim słowem, które będzie się przeplatać, to jest wyzwanie. Chciałbym ci rzucić wyzwanie, albo chciałbym, żebyś usłyszał od Pana Boga wyzwanie. Takie jedno wyzwanie dzisiaj, za którym pójdziesz. I wiecie, namawiam, wyzwania są różne. Kobieta tutaj w raju, jak była z Adamem, to usłyszała wyzwanie od węża. Tak? I sobie pewnie pomyślała, jak to, ja nie spróbuję? Czy to się coś stanie, jak spróbuję? I tak naprawdę to poszła za tym wyzwaniem nie od Pana Boga. Zupełnie nie znała konsekwencji i one były straszne tak naprawdę i nie została w tej strefie bliskości. Nie została w strefie takiego bezpieczeństwa. Dlatego bardzo ważne jest, kiedy przyjmujesz wyzwanie, to żebyś pozostał w strefie bliskości. Pozostań w strefie bliskości. Z Panem Bogiem, przy Panu Bogu. I kiedyś słuchałem, dzieliłem się tym na młodzieżówce, na podstawie tego fragmentu Christine Kane zbudowała takie trzy pytania, które być może wam pomogą w pewnym stopniu właśnie zadecydować inaczej. Zadecydować tak jak to jest zgodne z wolą Pana Boga. I zobaczcie to słynne pierwsze pytanie, które zadaje wąż człowiekowi, podważając wolę Pana Boga. Wąż pyta człowieka, czy rzeczywiście Bóg tak powiedział? Czy rzeczywiście Bóg tak powiedział? I to jest pytanie, które jest do mnie dzisiaj, do was i do każdego, kto chce przebiec tą drogę, który rozpoczął tą drogę z Panem Bogiem. Powinieneś znać Boże standardy. To jest dla ciebie jakby fundament, taki, że musisz wiedzieć, co On mówi. Twoje decyzje muszą być oparte na Jego Słowie. Nie musisz się zastanawiać, co jest nie tak z kłamstwem, czy ono jest złe, czy dobre. Bo wiesz to z Bożego Słowa. Nie musisz zastanawiać się, czy kradzież jest dobra, czy zła. Bo to jest oparte o Jego standardy. Nie musisz się zastanawiać, czy piractwo komputerowe, czy inne rzeczy, które w tej branży... No, to jest oczywiste. Nie musisz się zastanawiać, czy rzeczy zarezerwowane dla małżeństwa można robić poza nimi. To jest w Bożych standardach. To jest taki fundament, który jakby Bóg nam daje dla naszego bezpieczeństwa. I to słowo właśnie... Jak masz jakiekolwiek dylematy, jakieś wahania, to zawsze właśnie, kiedy chcesz podjąć tę decyzję, to się pytasz, czy rzeczywiście Bóg tak powiedział? Jakby w twoim umyśle pojawia się taka nutka jakby takiej niepewności albo tłumaczenia się. Drugie pytanie, które Pan Bóg zadaje człowiekowi, wierzę, że dzisiaj mi osobiście i wam również, to gdzie jesteś? I to jest pytanie, jak Adam się schował, znaczy zgrzeszył się, schował gdzieś tam pomiędzy krzaki i Bóg pyta, gdzie jesteś, Adamie? Gdzie jesteś? I to jest pytanie właśnie dla mnie bardzo szerokie. Gdzie jesteś? W jakim miejscu podróży jesteś z Bogiem dzisiaj? Jak rozwijasz swoje talenty? Jak kształtujesz swój charakter? Co jest przed tobą? Co jest za tobą? Może się gdzieś pogubiłeś? Potrzebujesz wrócić do Pana Boga. Gdzie jesteś? Słyszysz to pytanie? Ono jest bardzo ważne. Ono jest bardzo ważne, żeby jakby znać swoją wartość i swoją pozycję przed Bogiem. I trzecie pytanie to jest, kto ci to powiedział? Kto ci to powiedział? To jak Adam odpowiada, jestem nagi, więc schowałem się. I Bóg mówi, kto ci powiedział, że jesteś nagi? Kto ci to powiedział? I to dla mnie to jest pytanie właśnie, czym się dzisiaj karmisz? Jaka jest twoja biblioteka? Co oglądasz? Jakie są twoje, jak kształtujesz swoje poglądy? Jak kształtujesz swój kręgosłup moralny? Nie? Na kim się wzorujesz? Dzisiaj właśnie w dobie internetu i łatwości informacji dociera do nas dużo, dużo więcej rzeczy niż 30 lat temu, niż 20 lat temu. Jakby swoją karierę rozpoczęli youtuberzy, właśnie vlogerzy, którzy kształtują w jakiś sposób nasze życie, tak? Przekazują swoje poglądy. Słuchamy tego, ale czy ty jesteś dzisiaj jakby skupiony na Panu Bogu, nie? Na tym, na Jego standardach, na jakby Jego słowie, które kształtuje twój kręgosłup moralny. To jest bardzo ważne, słuchajcie. I wracając do tego wyzwania, które diabeł rzucił Ewie i niestety skończyło się tragicznie. No, ich decyzje doprowadziły do zniszczenia relacji z Bogiem, do opuszczenia tej strefy bliskości. Chciałbym, żebyś pamiętał, że każde wyzwanie, które przyjmujesz dzisiaj od Pana Boga, powinno zachować cię w tej strefie bliskości. Nie powinno ciebie zachwiać. Twój fundament powinien być zawsze stały. I nie wiem, czy a propos wyzwań, to niestety w dobie też tego wszystkiego, co się dzieje w internecie, pojawiły się takie gry, które młodym ludziom, nie wiem, czy wy zatknęliście się, a może młodsi, jakby poprzez wyzwania doprowadza się człowieka do nawet samobójstwa. Tak? Na taką grą jest na przykład Momo, gdzie dostaje się jakieś najpierw zadania od fikcyjnej postaci, realizuje się je i tam najpierw jest, nie wiem, zjedz przesoloną zupę. Albo biegaj w samych majtkach dookoła budynku, albo wyrzuć coś tam, wywal śmietnik. I to są cały czas takie na challenge oparte właśnie, że te zadania są coraz bardziej drastyczne, prowadząc to do samookaleczenia, a w ostateczności do śmierci tej osoby, która jakby przyjmuje te wyzwania. I mądre, Boże wyzwanie nigdy nie pozbawia cię bliskości z Nim. Boże wyzwanie rozciąga cię, kształtuje twój charakter. Boże wyzwanie, i to jest bardzo ważne, pozbawia cię strefy komfortu, twojego komfortu, ale nigdy nie pozbawia cię bliskości z Nim. Taka gra słów, znaczy jedna literka w zasadzie, zostań albo zostaw, w moim jakby przesłaniu do was. Zostań w strefie bliskości z Panem Bogiem, ale zostaw strefę swojego komfortu. Ja, wydaje mi się, że to jest taki miernik, czy wyzwanie, które dzisiaj bierzemy, jest, pochodzi od Pana Boga, czy pochodzi z jakichś takich chorych ambicji naszych, albo dążeń, albo od złego. Boże wyzwanie nigdy nie powoduje opuszczenia strefy bliskości. I prawie zawsze powoduje opuszczenie strefy naszego komfortu. W Księdze Rodzaju 12.1 opisane jest powołanie Abrahama, czy Abrama najpierw. I ja przeczytam tylko jedno zdanie. I rzekł Pan do Abrama, wyjdź z ziemi swojej i do rodziny swojej i z domu ojca swego do ziemi, którą ci wskażę. Abraham, czy Abram, został powołany przez Pana Boga i czekała go obfitość, błogosławieństwo, natomiast musiał opuścić swoją strefę komfortu, swoją strefę bezpieczeństwa. W Mateusza 14 rozdziale czytamy o tym, jak Piotr próbuje naśladować Jezusa i chodzi po wodzie. Jest tam takie zdanie właśnie, jak Jezus mówi, wyjdź z tej łodzi, tak? Jedno hasło, nie? I Piotr opuszcza tę łódź, próbując swojej wiary, próbując swoich umiejętności. Wiadomo, jak to się kończy, Jezus go musi ratować, ale to też jest taki moment, w którym Piotr wychodzi ze strefy swojego bezpieczeństwa, wychodzi ze strefy swojego komfortu, chce rozciągnąć swoje granice, chce poszerzyć swoją wiarę, doświadczenie, a jednocześnie jest w bliskości z Panem Bogiem, pozostaje z Nim w relacji. Słuchajcie, w naszym rozwoju w służbie potrzebujemy często takiego momentum, takiego impulsu, takiego jakby inspiracji, motywacji, bo człowiek jest tak wygodny, ja jestem wygodny, staram się codziennie właśnie tą wygodę moją w jakiś sposób rozciągać, tak? Jakby rezygnować z niej na korzyść czegoś innego, bo po drugiej stronie jest twój rozwój, bo po drugiej stronie jest twoja jakby służba, jest bliskość z Panem Bogiem, jest coś, co Bóg dla ciebie przygotował i do czego musisz dojść. I na szczęście jakby w nas, chrześcijanach, świadomie wierzących ludziach, jest taka nutka, może tak źle powiedziałem, ale taka jakby pewność zwycięstwa, że ty jak podejmujesz tę decyzję, to za twoją decyzją stoi sam Pan Bóg. Jeżeli to jest decyzja, która służy ku twojemu rozwojowi, rozpoczęcia nowej służby, rozpoczęcia czegoś wielkiego w twoim życiu, a może zwykła właśnie relacja, pomoc komuś, albo nie wiem, pocieszenie, albo modlitwa, to zawsze za tym wszystkim, jeżeli jest ci trudno, to wiedz, że stoi Pan Bóg. Twój rozwój ma ogromne znaczenie dla Pana Boga i dla Kościoła, w którym się znajdujesz. Słuchajcie, ten kościół nigdy nie będzie inny, jeżeli podejmiesz wyzwanie od Pana Boga. Twoja grupa nigdy nie będzie inna. Ludzie, którzy cię otaczają, nigdy nie będą tacy sami, jeśli powiesz Bogu tak. Opuszczenie strefy komfortu naszego własnego to tak jakby pokazanie Panu Bogu, oto jestem. Opuszczenie strefy swojego komfortu, swojej wygody i pójście za tym, co Pan Bóg dzisiaj do ciebie mówi, to powiedzenie Bogu, tak, Boże, jestem gotowy. Jestem gotowy, żebyś mnie dzisiaj użył. Namawiam cię do tego, żebyś złamał statystyki. Złam statystyki. Niewiele osób w kościele na całym świecie jest w służbie. Nie wiem, jakieś 10%. Albo nawet mniej, chyba 7, bo tak mówią, że 7 na 100 osób jest ludźmi, którzy kreują rzeczywistość. Niech złammy w uczynie te statystyki. Niech służy 100% ludzi. Niech 100% ludzi będzie zaangażowanych. Niech 100% ludzi będzie pełnych pasji. Niech 100% ludzi prowadzi grupy. Nie, to niemożliwe. Dla kogo? Dla następnych. I na koniec chciałbym rzucić ci wyzwanie, żebyś znalazł to wyzwanie, tą jedną rzecz, którą Pan Bóg dzisiaj do ciebie mówi. Żebyś, bo to, wiecie, to twoja decyzja, to twoja odpowiedzialność. Pan Bóg jakby, on zawsze jest na tej pozycji, że jest gotowy na to, żeby ci coś dać. Jest gotowy na błogosławieństwo, na obfitość. I tak naprawdę to tylko człowiek jakby ogranicza ten przepływ Bożej miłości, Bożej akceptacji, Bożej łaski. I właśnie żadna konferencja, żadne kazanie, żaden pastor, żaden lider nie podejmie za ciebie tej decyzji. I namawiam cię dzisiaj do tego, żebyś zadał Panu Bogu pytanie. Boże, co masz dzisiaj dla mnie? Jakie wyzwanie masz dla mnie? Jaką rzecz, która mnie rozciągnie, jaką rzecz, która popchnie mnie z punktu A dalej. Może nie od razu do C, może do B, ale rzecz, którą będę musiał zrobić. Opuszczę swój komfort, swoje dobre, nie wiem, czas, tak, jaki spędzam nad X, Y, Z, nad takimi rzeczami i zrobię coś innego, wyjątkowego, coś dla ciebie. To twoja odpowiedzialność. Zachęcam cię do tego, żebyś właśnie dzisiaj stanął przed Bogiem i pytał Pana Boga. Wierzymy, że On jest blisko, że przez właśnie Jezusa mamy dostęp. Nie potrzebujemy kapłanów, nie potrzebujemy nic innego oprócz ofiary Jezusa. To zrobiło wszystko. Ona zrobiła wszystko, żebyś miał prawdziwą relację z Panem Bogiem. Żebyś na pytania, które zadajesz, otrzymał odpowiedź.